Genetyczne teorie współodczucia. Istnieje szereg genetycznych teorii współodczucia, które, abstrahując od ich wartości wyjaśniającej, wykraczają przeciwko fenomenologicznemu stanowi faktycznemu, uznanemu przez nas za obowiązujący. Jak widzieliśmy, współcierpienie jest cierpieniem cierpienia kogoś innego jako tego innego. Owo jako innego przynależy do fenomenologicznego stanu faktycznego. W żadnym wypadku nie ma mowy o jakimkolwiek odczuciu jedności czy identyfikowaniu się z innym człowiekiem, bądź o identyfikacji mojego cierpienia z jego cierpieniem. Także w opisanym powyżej pierwszym przypadku funkcje czucia ojca i matki dane są jako oddzielne, a tylko to, co oni czują, jedno cierpienie oraz ten sam aksjologiczny stan rzeczy jest dla nich bezpośrednio identyczny. W przeciwieństwie do tego, w czystym zarażeniu uczuciowym, cudze zarażające uczucie jest dane nie jako cudze, lecz jako własne. Jedynie jego przyczynowe pochodzenie odsyła do przeżyć innego człowieka. Wskazywałem już na fakty zachowania się zwierzęcia stadnego w stosunku do przewodnika stada, sugestii, działań mas. Dodam jeszcze, że ten sam rodzaj przeniesienia przeżycia odgrywa wielką rolę również w procesach kształtowania tradycji. Tradycja jest przenoszeniem pewnego przeżycia, czy byłoby to przenoszenie myśli, czy impulsu działania, które stanowi przeciwieństwo zwykłego komunikowania nauki, a tak samo świadomego naśladowania. We wszelkim komunikowaniu jest mi bowiem dany nie tylko zakomunikowany stan rzeczy, lecz również współdane jest to, że ktoś inny tak sądzi, to mówi i tak dalej. Tego ostatniego momentu brakuje w przypadku tradycji. Tutaj wydaje sąd A jest B, ponieważ ktoś inny tak sądzi, nie wiedząc, iż on tak sądzi. To znaczy po prostu współsądzę tutaj cudzy sąd, przy czym akt rozumienia jego sensu nie wyodrębnia się od aktu własnego sądu. Czuję tutaj na przykład pragnienie zemsty lub złość lub miłość do jakiejś rzeczy, stronnictwa, ponieważ czyni to moje otoczenie bądź ponieważ czynili to moi przodkowie. Jednak uważam te emocje wobec rzeczy za moje uczucia, mające podstawę w naturze rzeczy, na przykład stronnictwa, nie przeczuwając owego pochodzenia. Na tym polega wiążąca moc tradycji, że przekazane przez nią reakcje uważamy za nasze własne, związane jedynie z rzeczą, na którą się kierują. A w związku z tym treść przekazana tradycją nie jest jak treść przypominana, dana nam jako przeszła, lecz jako teraźniejsza. Dokładnie tak, jak dana nam jest tak zwana zapamiętana barwa jako teraźniejsze zmysłowe zjawisko barwy. Żyjemy tutaj w przeszłości, przy czym akt przypomnienia, który prowadziłby nas do niej, nie jest nam współdany. I właśnie dlatego nie wiemy o tym, że to jest przeszłość, w której żyjemy. Toteż w jakiejś rodzinie może się tradycyjnie przenosić pewna postawa przechylna bądź nieufna, czy pełna niechęci do określonych zjawisk aksjologicznych i aksjologicznych stanów rzeczy. Obojętne jaki szczegół, jaka rzecz, jaki człowiek jest ich nosicielem, czy jakiś obyczaj, na przykład pradziadka w zachowaniu wobec żony i dzieci, zaś prawnuk nie zdaje sobie sprawy, że powodem tego przeżycia wcale nie jest ani on sam, ani rzecz. Przypomnijmy sobie tradycyjną nienawiść Gwelfów i Ghibellinów, dziedziczną wrogość Germanów i Galów itd. Istnieje zatem również czasowe interindywidualne zarażenie uczuciowe, w którym całkowicie brakuje charakterystycznego przeżywania cudzego przeżywania, osłabiającego właśnie siłę tego, co pochodzi z tradycji, oraz świadomości stanu powiadomienia. Zarażenie to jest, w przypadku miłości przekazanej tradycją, zupełnie odmienne od faktu pietyzmu, będącego szczególną formą zrozumienia oraz współodczucia tego, co minione. Pietyzm zakłada już owo czasowe zdystansowanie oraz ów fenomen szczególnej obcości danego stanu rzeczy, wobec którego odnosimy się z pietyzmem, czego nie ma treść rzeczywiście przekazana tradycją. Jak długo dzieci żyją jeszcze jakby w rodzicach, czują, myślą, mówią, działają jak oni, nie domyślając się pochodzenia tego wszystkiego, muszą być całkowicie pozbawieni pietyzmu dla nich. Tradycja jest poniekąd czymś pośrednim między dziedziczeniem dyspozycji psychicznych a świadomym komunikowaniem. Z dziedziczeniem dzieli ona automatyczny i podświadomy charakter przenoszenia ze świadomym komunikowaniem. pierwotnie psychiczne pośrednictwo. Podczas gdy to, co odziedziczone w zakresie pierwotnych psychicznych nastawień emocji i dążenia, nie da się usunąć przekazaną drogą tradycji, nienawiść i miłość można usunąć w późniejszym stadium rozwojowym. Na przykład psychoanalityczna metoda Freuda jest sztucznym środkiem usuwania określonych uczuć faktycznie pochodzących z tradycji, kiedy to, co przez nią przekazane, czyni się przedmiotem świadomego przypomnienia oraz następującego po nim tzw. odreagowania afektów związanych z daną sytuacją, a niegdyś stłumionych. Niestety zbiorowych tradycji całych grup nie można było dotychczas doprowadzić do takiego sztucznego usunięcia. Krytyczna nauka historii, która doprowadza np. w humanizmie renesansu, we współczesnej krytyce biblijnej itd. do usunięcia tradycji, odrzucając jakby w przeszłość idee i siły uczuciowe, zaciemniające i zawężające współczesne życie, może to jednak czynić tylko w odniesieniu do małych kręgów ludzi wykształconych, a nigdy w odniesieniu do całego narodu. Wydaje się przy tym zasadą, że tego rodzaju krytyka staje się możliwa dopiero wtedy, gdy żywa tradycja, chociaż jeszcze nie martwa, jest w trakcie obumierania. Krytyka ta jest więc raczej jakimś zjawiskiem następczym, zamierającej samoistnie tradycji, niż prawdziwą przyczyną jej śmierci. Pełni ona jedynie funkcję grabarza. Z powyższych rozważań wynika, że błędna jest każda teoria, która zapoznaje stan faktyczny fenomenologicznie danego oddzielenia obydwu procesów współcierpienia i cudzego cierpienia, jak również fakt kierunkowego odniesienia pierwszego do drugiego, a każde takie ujęcie musi mijać się w tym lub w owym kierunku z etyczną oceną współodczucia. Takich teorii jest jednak bardzo wiele. Przytoczmy tutaj tylko ich typowe odmiany. Są to teorie bądź psychologiczne, bądź metafizyczne. W fenomenologicznym przebiegu współodczucia wielu filozofów znajduje jako główny człon pewnego rodzaju namysł, który w słownym ujęciu taki ma sens. Jakby to było, gdyby mi się to stało? Jakiekolwiek miejsce zajmowałby w życiu ów namysł, na pewno nie ma on nic wspólnego z prawdziwym współodczuciem. Już choćby dlatego, że bardzo często można odpowiedzieć na to: gdyby mi się to stało, to przy moim charakterze, przy mojej naturalnej skłonności, wcale nie byłoby tak źle. Ale dla niego, z jego naturą, z jego indywidualnością jest źle. Prawdziwe współodczucie objawia się właśnie w tym, że włącza ono naturę i egzystencję kogoś innego oraz jego indywidualność w przedmiot współcierpienia i współradości. Czy istnieje głębsza współradość jak z tego, że ktoś jest tak doskonały, dzielny, czysty itd., jaki jest? I współcierpienie głębsze od tego, że on musi tak cierpieć, jak cierpi, ponieważ jest takim człowiekiem? Zwłaszcza w fenomenie litości, która jest jednocześnie wzmożonym współcierpieniem z wyżyn mocy i godności, współcierpienie przybiera ów dotyczący bytu charakter. Gdziekolwiek więc współodczucie kieruje się właśnie na byt drugiego człowieka lub na indywidualne i jedyne w swoim rodzaju cierpienie lub na jego radość, co oczywiście z trudem może się dokonać bez ufundowania w miłości, tam ów namysł jest już z góry niewystarczający do zrozumienia stanu faktycznego. Gdyby zresztą przyjęcie namysłu było słuszne, to mogłoby ono dotyczyć tylko tych przypadków, w których wchodzące w grę uczucia znajdują się najbliżej sfery uczuć zmysłowych i najdalej od sfery uczuć duchowych, będących jednocześnie uczuciami w najwyższym stopniu indywidualnymi. Najważniejsze jest jednak to, że owego namysłu faktycznie nie można znaleźć w prawdziwym współcierpieniu. Jest on sztuczną konstrukcją teoretyków, którzy zwyczajem psychologii i moralności francuskiego oświecenia zakładają już egoistyczną naturę człowieka i przez to chcą pojmować współodczucie, heteropatię jako jakieś następstwo bądź pewnego rodzaju analogię do idiopatycznego czucia i zachowania się. Gdybyśmy mogli w chwili, w której reagujemy współradująco i współcierpiąco, czynić to tylko pod warunkiem chwilowego tak zwanego przypuszczenia, czy nawet iluzji, że nas by to spotkało, wówczas fenomenalnie dane byłoby jedynie zachowanie skierowane na nasze cierpienie i naszą radość, to znaczy zachowanie egoistyczne. Fenomenalne ukierunkowanie na drugiego jako drugiego nie pojawiałoby się jako bezpośredni kierunek uczucia. A to w szczególnej mierze wtedy, gdyby ta teoria, słusznie uznając, że namysł taki w formie procesu sądzenia i wnioskowania z pewnością nie następuje. Rozwijała się dalej i przyjęła, że miejsce samego przypuszczenia, gdyby mi się to stało, zajmie jakaś automatycznie działająca chwilowa iluzja, iż ja jestem tym, komu to się stało, względnie jakaś emocjonalna halucynacja, analogicznie do typowego przypadku emocjonalnej halucynacji, pojawiającej się na przykład na wojnie u żołnierza, który widząc wzniesioną szablę, faktycznie nie spadającą na niego, już czuje bolesne przecięcie swego ramienia. W tym przypadku współodczucie byłoby w rzeczywistości idiopatyczną reakcją uczuciową, która jedynie dzięki intelektualnemu złudzeniu przybierałaby pozorny charakter pewnej szczególnej klasy prawdziwych uczuć. W treści iluzji bądź halucynacji byłoby mi bowiem fenomenologicznie dane, jako cierpiące moje własne ja, a moja praktyczna reakcja, która zmierzałaby do usunięcia przyczyny cierpienia, także wtedy, gdy ta przyczyna tkwi w bólu, względnie w okoliczności powodującej ból drugiego człowieka, niczym nie różniłaby się od każdej reakcji służącej usunięciu własnego bólu. Wówczas jest jednak jasne, że temu postępowaniu, o ile polega ono na iluzji i złudzeniu, nie można by przypisać żadnej wartości moralnej. Etyka musiałaby człowiekowi powiedzieć: uważaj tylko, aby ci się nie przytrafiło brać cudzego cierpienia za twoje własne i wydatkować energię na jego usunięcie. A gdyby nie można było usłuchać tej normy, należałoby danej osobie powiedzieć iść do lekarza. Istnieje pewien przypadek, który podobny jest do tego typu pozornego współodczucia, a zarazem przedstawia jego przeciwieństwo. Zachodzi on wtedy, gdy wprawdzie istnieje zrozumienie cudzego cierpienia i zrozumienie to wyzwala reakcję cierpienia, ale intencja czucia nie jest skierowana na cudze cierpienie, lecz na własną reakcję cierpienia. Zachodzi to wtedy, gdy ktoś zachowuje się zgodnie z sensem słów. Chce widzieć wokół siebie wesołe oblicza i dlatego rozwesela także ludzi ze swego otoczenia. Bądź odwrotnie, stara się ulżyć cierpieniu i bólowi innych, ponieważ nie może patrzeć na coś takiego. Bądź też przechylnie ustosunkowuje się do prośby żebraka lub wznoszącego podanie, aby tylko poszedł sobie i uwolnił się od swego widoku. Prowadzi to potem do owych przypadków słabych nerwów, które Nietzsche tak niesłusznie identyfikował obok przypadku zarażenia uczuciowego z prawdziwym współodczuciem, gdy ktoś nie może znieść widoku krwi albo nie może przyglądać zarzynaniu kury. W tym wypadku bardzo pouczające jest to, że tutaj własna radość, względnie własne cierpienie i zwrócona na nie uwaga wysuwa się jakby jako stan przed cudzą uchwyconą radość i cudze cierpienie, oraz że intencja kieruje się na to własne wysunięte cierpienie i własną radość. Na podstawie tego nieautentycznego przypadku widzimy właśnie, że współcierpienie i współradowanie nigdy nie są, jeśli są prawdziwe, własnymi stanami uczuciowymi, na które kierujemy intencje. Można to pojąć tylko wtedy, gdy nie traci się z oczu wyraźnej różnicy między funkcjami czucia a stanami uczuciowymi. Powiedziałem wcześniej, cierpienie na przykład jakiegoś bólu jest czymś innym niż sam ból. Cierpienie jako funkcja ma zupełnie inne progi niż ból. Również zdolność cierpienia, radowania się, zażywania przyjemności jest czymś innym niż wrażliwość na ból lub na zmysłową przyjemność. Na przykład wrażliwość ta jest w znacznej mierze stała w historii, natomiast owa zdolność jest w znacznym stopniu zmienna zależnie od stanu cywilizacji. Prawdziwe współodczucie jest jedynie pewną funkcją, bez własnego stanu uczuciowego, na który kieruje się intencja. Dany we współcierpieniu stan uczuciowy osoby B jest całkowicie dany w drugim człowieku, ani nie przewędrowuje on w A, który współcierpi, ani nie wytwarza takiego samego czy podobnego stanu w A. A tylko go współcierpi, lecz nie posiada jako realnego przeżycia. To, że możemy czuć stany uczuciowe innych ludzi i rzeczywiście je cierpieć, a cieszyć się nimi nie w następstwie współradości, bowiem jest to wówczas nasza radość, lecz współzażywać radości, nawet niekoniecznie wpadając dzięki temu w wesoły nastrój, może być cudowne, ale właśnie to jest fenomen prawdziwego współodczucia. Natomiast wywołanie, zarażenie i tak dalej, własnych stanów uczuciowych tego samego rodzaju przez cudzy stan nie jest prawdziwym współodczuciem, lecz jedynie dzięki złudzeniu jego pozorem. W moim artykule o samozłudzeniach wskazywałem też jeszcze inny typ przypadków, w których żadne prawdziwe współodczucie nie zachodzi właśnie dlatego, iż znowu dokonuje się pewnego rodzaju identyfikacji z kimś innym. Te przypadki są poniekąd przeciwieństwem wyżej wymienionego przypadku. Pojawiają się one wtedy, gdy nasze własne życie nabiera jakby tendencji do rozpływania się w przeżywaniu jednego człowieka czy wielu ludzi. Gdy jesteśmy tak wciągnięci jakby w poruszenia umysłu i krąg czyichś zainteresowań, iż wydaje się, że wcale już nie żyjemy sami lub że nasze własne życie polega raczej jedynie na różnorodnych reakcjach na treść, rzeczową zawartość, każdorazowo nam daną dopiero dzięki owemu przeżywaniu przeżywania drugiego człowieka. To, co rzeczywiście dotyczy kogoś innego, tutaj dotyczy nas w taki sposób, jak gdyby dotyczyło nas samych. Nie na podłożu iluzji czy halucynacji pojedynczego procesu uczuciowego, ponieważ żyjemy właśnie jego, a nie naszym życiem, a zarazem to przeżywanie jego przeżywania, które faktycznie umożliwia ów proces, wcale nie jest nam dane. Znamienny rys tego typu tkwi zwłaszcza w zachowaniu wobec nas samych i ocenach dotyczących naszych zainteresowań, aktów woli, działań, a także naszego bytu. Owo zachowanie i owa ocena są już tylko zależne od zmieniających się obrazów, jakie ten drugi ma o nas, może mieć i ujawnia. Czujemy się dobrymi, gdy jesteśmy tacy przed nim, złymi, gdy jesteśmy źli przed nim. Równocześnie nasze akty woli i działania są określone przez immanentne, tkwiące w jego obrazie nas samych wymagania. Ten jego obraz nie jest wtedy dla nas, jak w normalnym przypadku, następstwem naszego spontanicznie podejmowanego działania i życia, następstwem, które potem wtórnie receptywnie przyswajamy, na przykład ciesząc się z jego zgodności, lecz odwrotnie nasze działanie i życie całkowicie uzależnia się od zmieniających się obrazów, które ktoś ma o nas. W efekcie powstaje czysto reaktywny typ życiowy, który już jako reaktywny jest pod względem etycznym niższy. Reaktywne zachowanie w stosunku do społeczeństwa jest charakterystyczne dla odbiegającego od normy człowieka próżnego, który w przeciwieństwie do człowieka dumnego jest całkowicie niewolnikiem cudzej uwagi, cudzego sądu, który dopiero jako widziany, zauważony, wzięty pod uwagę, czuje się moralnie istniejącym i któremu jego rola, jaką odgrywa, zupełnie zasłania własną jaźń, własne życzenia i uczucia. Jest ono także charakterystyczne, ale z całkiem innymi modalnościami, dla typu, który chciałbym nazwać typem psychicznego pasożyta. Ten typ homo żyje psychicznie tylko kosztem otoczenia, względnie kosztem jednego człowieka ze swego kręgu, w tym sensie, że jego przeżycia współprzeżywa jako swoje własne. Jego myślom i sądom nie przytakuje, lecz myśli i wypowiada je jako swoje własne. Jego uczucia współprzeżywa jako swoje własne. Tym, co prowadzi do tego typu, jest świadomość własnej pustki, własnej znikomości. Owa pustka wygania go z siebie samego, by napełnił sobie próżny brzuch cudzymi przeżyciami. W końcu ten typ, jako pesymistyczny, przekształca się w daleko niebezpieczniejszy, aktywistyczny przypadek takiego zachowania, w jakiś psychiczny wampiryzm, w którym własna pustka życiowa, związana z silnym pragnieniem przeżywania, skłania do nieograniczonego, aktywnego wdzierania się w najintymniejszą jaźń drugiego człowieka. I to jednego indywiduum po drugim, a nie jak w pesymistycznym przypadku jednego człowieka, aby czerpiąc z przeżyć drugiego, wieść własne życie oraz wypełnić ową pustkę. W swoim dramacie Taniec Śmierci mistrzowsko zarysował taki typ Strindberg. Pewna widowiskowa odmiana scharakteryzowanego wyżej ogólnego zachowania kształtuje się także często w pewnych psychozach. Ogromne uzależnienie całego zachowania, myślenia, działania od widza i domniemanego wrażenia na nim, wywieranego, co szczególnie rzuca się w oczy w histerii. Obecność widza natomiast tłumi tutaj naturalne bycie sobą i sprawia, że chory zastępuje swoje ja i poczucie samego siebie własnym obrazem w oczach widza oraz jego oceną zgodną z przyjętymi przezeń prawami preferowania wartości. Kierując się tym obrazem i poruszeniami ducha, jakie wywołuje, chory mówi, sprawuje się, działa, na przykład nic nie je w pewnych okolicznościach, nawet zabija się. Błędem byłoby nazywać to tylko pogłębioną próżnością, aktorstwem, kokieterią chorego, jak czyni to niejeden podręcznik psychiatrii. Człowiek próżny, człowiek o aktorskim usposobieniu, kokietka, zawsze czują jeszcze obok obrazu, którego dostarczają, że oni są tymi, którzy go dostarczają. Ponieważ kursując tam i z powrotem między swoim ja i swoimi realnymi przeżyciami, a owym obrazem. Chory natomiast żyje w tym obrazie, możliwy obraz jego wysuwa się dla niego w miejsce własnego ja. Domniemane każdorazowo dokonane przemiany obrazu, w których spostrzeganie wierzy, Żyjąc w innych, stanowią chwilową determinantę przebiegu jego realnego przeżywania, wyrażania, działania. Jednak nie chce on świadomie wywołać przemiany tego obrazu, aby zareagować na nią uczuciem przyjemności. Dlatego taki chory nie będzie po prostu obnosić, jak jeszcze to robi ów normalny pierwszy aktor, jakiejś nieszczęśliwej miny, by wywołać współczucie innego człowieka, ani nie będzie pokazywać wesołej miny, by go rozbawić. Lecz w pierwszym przypadku rzeczywiście zada samemu sobie jakiś wielki ból, ewentualnie rzeczywiście się zabije, rzeczywiście popadnie w wielką wesołość i tak dalej, ale tylko przy całkowitym uzależnieniu od widza i jego obecności.